Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Jak już wspomniałem, zajmuję się masażem. Masuję od 30 lat, to też pacjentów mi nie brakuje. Miło jest robić coś dla siebie, a przy okazji pomagać innym. Po zdanej maturze pojechałem do Krakowa i mieszkałem tam 2 lata, ucząc się zawodu. Już pierwsze lata pracy przekonały mnie, że mój wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Po powrocie do Poznania pracowałem całymi dniami. Przed południem w przychodni, po południu prowadziłem gabinet w moim mieszkaniu. Później dzieci dorosły i nie było miejsca na gabinet w domu. Dlatego przeniosłem go do hotelu i tam od lat przyjmuję moich pacjentów z miasta. Leczę bóle kręgosłupa, bóle stawów, migreny i wiele innych schorzeń. Pomagam, kiedy ludzie chcą się odchudzać albo relaksować. Kiedy w 80-tych latach uczęszczałem do mojej krakowskiej szkoły, była to placówka jedyna w całym kraju, która kształciła niewidomych i słabowidzących. Teraz jest ich więcej. Sam nie wiem ile. Zdobycie profesji masażysty jest łatwiejsze, pod warunkiem, że kandydat ma predyspozycje manualne. Mówię do Państwa te słowa, żeby zainteresować absolwentów szkół średnich zawodem masażysty. Konkurencja na rynku jest co prawda ogromna, ale kiedy człowiek udowodni, że potrafi ulżyć w bólu, to zwykle osiąga niezależność i satysfakcję zawodową i finansową. Profesja masażysty jest dużym wyzwaniem, ciekawym doświadczeniem. Gdyby ustawić na jednej szali wyższą uczelnię, a na drugiej zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej za minimalną stawkę, zawód masażysty może być brany pod uwagę przez niewidomego jako wspaniały złoty środek. W ciągu 30 lat ani razu nie żałowałem decyzji dotyczącej wyboru zawodu. Mówił szczęśliwy i spełniony masażysta Krzysztof Galas.
Na Politechnice Poznańskiej można zobaczyć i dotknąć 3 makiety stadionów, które przygotowano na Euro 2012. Roman Kosmala, artysta rzeźbiarz, autor makiet, oraz Karol Rogacki z Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej.
Od dłuższego czasu współpracujemy z Fundacją PBG i PBG Galery i padł tutaj pomysł przy okazji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, żeby taka wystawa się pojawiła właśnie u nas w Politechnice Poznańskiej. Z powodów właściwie 2. Po pierwsze, jest to uczelnia techniczna, jest to uczelnia, w której architektura gra bardzo ważną rolę. 2. powód to taki, że właśnie mamy to Uczelniane Centrum Kultury, które od dłuższego czasu tworzy pewien rodzaj galerii z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Tutaj tworzymy różne wydarzenia związane właśnie ze sztuką i stąd właśnie w Politechnice Poznańskiej te stadiony znalazły swoje miejsce, ponieważ otwarcie wystawy było 11 kwietnia. Okazało się, że zdążyły już zrobić dość dużą furorę.
Zaczęło się od Stadionu Poznańskiego. Bardzo krótki to był czas na zrealizowanie tej makiety i tu jeszcze może trudności dopełniały warunki atmosferyczne. To był okres zimowy, więc rozpoznanie stadionu z aparatem fotograficznym, żeby zdobyć dokumentację, ją skompletować, bo przymieć pełną wiedzę o proporcjach, kształcie, czyli wychodz ze znanego hasła od ogółu do szczegółu. Mając już doświadczenie z wcześniejszymi makietami, pewne rzeczy miałem już rozpoznane co do technologii, sposobu wykonania, ale stadion jest formą bardzo specyficzną. To jest ilość przęseł, ilość poziomów i tak dalej, więc tu niemało było takich problemów, zanim ja wystartowałem z modelowaniem. Potem już cały proces przenoszenia tego na metal jako ostateczny materiał polega na robieniu licznych form silikonowych, na pozytywowych, negatywowych formach. No, ostateczny materiał, jakim jest brąz, też podlega jeszcze dalszej obróbce, na zimno tak zwanej, gdzie jeszcze jest cyzelowanie, polerowanie. Tutaj trzeba brać cały czas pod uwagę, czemu służy ta makieta. A mianowicie to jest rozpoznanie sensoryczne, dotykowe, gdzie opuszki palców muszą jakby badać każdy szczegół. Ta powierzchnia musi coś mówić w niewidomym. Starałem się też, żeby można było wejść na boisko ręką, a zatem przez otwór w dachu rozpoznać trybuny, ich układ, bramki, pola piłkarskie, te wszystkie elementy pola piłkarskiego, boiska. No też chciałem, żeby były wyczuwalne.
Czy budując makietę gdańską, warszawską, było już łatwiej?
Tu nie ukrywam, że było łatwiej, nawet ze względów nawet takich, bym powiedział, projektowych, bo tam może komplikacją przy arenie gdańskiej i przy stadionie warszawskim było to, że obydwa te stadiony są wybudowane jakby na pewnych takich jeszcze podłożach, platformach, które wynoszą je w górę względem terenu. Miałem możliwość powielenia pewnych sposobów rozwiązania rzeźbiarskiego, mając już za sobą Stadion Poznański.
Uczelniane Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, udostępniając makietę przyszłym inżynierom, studentom Politechniki, pomyślało również o osobach niewidomych i niedowidzących, które chciałyby zobaczyć, dotknąć te makiety.
Przede wszystkim dla nich jest ta wystawa. Narodził się pomysł, aby studenci w tym trudnym budynku, budynku Centrum Wykładowego, tam się znajdują makiety, stali się pewnym rodzajem przewodników. I tutaj ta akcja jest w trakcie dopracowywania. Ona się tworzy. Samorząd studencki jest powiadomiony i chętny do udziału w takiej akcji. I tutaj właśnie czekamy na kontakt z osobami niewidomymi. Oczywiście stowarzyszenia i fundacje są powiadamiane o tej akcji.
Który z tych stadionów jest najpiękniejszy, najładniejszy? Czy coś takiego można powiedzieć?
Myślę, że każdy ma coś w sobie. Ja tutaj jestem lokalnym patriotą, także będę zawsze walczył w imię stadionu naszego poznańskiego. No, nie da się niestety jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Ja się zgadzam z moim przedmówcą, że właśnie każdy jest specyficzny i dobrze, że tak jest. Ja też jestem w naszym stadionie jakoś tak. Ten stadion mi się najbardziej tak emocjonalnie wrył w pamięć. Ja jestem pełen podziwu dla koncepcji Fundacji PBG, że zdecydowała się na duplikaty tych makiet, bo właściwie rozmawiając o tej prezentacji na Politechnice, zresztą przepięknie przygotowanej, muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem tej ekspozycji, oświetlenia, całej atmosfery. Tutaj powiem, że jestem niezmiernie rad, że przybyła nam nowa przestrzeń do prezentacji sztuki w Poznaniu. I posiadając zreplikowane makiety, my możemy migrować z nimi po kraju. My możemy je prezentować w różnych miastach, środowiskach, nie tylko akademickich. Możemy je prezentować w ośrodkach, gdzie wiemy, że część mieszkańców tam, gdzie je zawieziemy, nigdy nie jest w stanie dotrzeć nawet do tych stadionów. Więc mogą chociaż obejrzeć je w takiej formie, czy też osoby niewidome podotykać je w takich miejscach, gdzie my z tymi makietami jesteśmy w stanie przyjechać do nich. To jest duży plus.
Do końca maja na Politechnice Poznańskiej można zobaczyć makiety stadionów, które brały udział w Euro 2012, ale wcześniej należy skontaktować się z przedstawicielem Uczelnianego Centrum Kultury na Politechnice Poznańskiej pod numerem telefonu
793 014 368
lub mailowo
uck@maupaput.poznan.pl.
Karol Rogacki i Roman Kosmala, artysta rzeźbiarz.
Zapraszam i myślę, że warto się z nim zapoznać i dotykiem, i wizualnie.
Książka do posłuchania.
Książka nazywa się Oflag. Napisał ją Marek Sadzewicz. I książka opowiada o Oflagu, czyli o obozach dla oficerów w czasie II wojny światowej. Sadzewicz, który sam był oficerem w kampanii wrześniowej, jak 15 tysięcy oficerów, został wzięty do niewoli i następnie zamknięty zgodnie z konwencją genewską w obozach. Tych obozów na początku było 33, a w roku 1942-1943 tą liczbę zmniejszono wobec ogromne ilości jeńców z powodu kampanii niemieckiej na zachodzie, francusko-belgijsko-holenderskich, angielskich i kampanii rosyjskiej, coraz większej ilości więźniów radzieckich, powstały cztery główne oflagi dla oficerów polskich i dużo większa ilość stalagów. Stalagami się nie zajmuje, bo oflag traktuje wyłącznie obozie dla oficerów, a te obozy były specyficzne, ponieważ zgodnie z konwencją genewską oficerowi nie mogli pracować. Wszyscy żołnierze, czyli ci, którzy byli zamknięci w stalagach, byli wykorzystywani i pędzeni do pracy różnego rodzaju, a oficerowie nie. Spędzili od 1939 roku do 1945 roku czas za drutami w ogromnych salach, gdzie na bardzo małej przestrzeni były zgromadzone setki ludzi. Taki barak potrafił mieć 150 do 250 mieszkańców, którzy mieszkali tam cały czas razem i praktycznie, Sadzewicz mówi, jedynym momentem samotności było to, kiedy został ktoś zamknięty w karcerze albo w szpitalu. Obie wersje spędzania czasu były bardzo pożądane, także była kolejka do karceru. Było wiadomo, jakie drobne przewinienie trzeba dokonać, żeby w karcerze się znaleźć, albo lista chorób była znana, za które można było trafić do lazaretu i spędzić kilka dni absolutnej samotności w łóżku z dużą ilością jedzenia, bo lazaret charakteryzował się tym, że były zwiększone porcje żywności. Głównym ich problemem było to, co zrobić w tym oflagu za tymi drutami, żeby nie zwariować. I wymyślano przeróżne rzeczy. Przeżyłem szok, czytając tą książkę, że już w grudniu 1939 roku powstały pierwsze grupy teatralne, powstały pierwsze kabarety. Proszę sobie wyobrazić nasz obraz II wojny światowej, w każdym razie taki, jaki ja noszę w głowie, jest zwykle obrazem tego, co działo się albo w Poznaniu, lub w całym obszarze zwanym Wartegau, lub w Generalnej Guberni, czyli łapanki, kłopoty z pracą, głód postępujący, świadomość klęski, próba budowania pierwszych konspiracyjnych, drobnych bardzo organizacji, a tu oficerowie Wojska Polskiego robią kabaret. I tak do 1945 roku na terenie obozu były dwa teatry, które wystawiały sztuki od Szekspira przez Fredrę do lekkiego repertuaru, który był najbardziej powszechny. Dramaturdzy, tacy jak na przykład Leon Kruczkowski, który też był oficerem, też był internowany w jednym z tych obozów, pisał sztuki o życiu obozowym. Oprócz tego były dwie orkiestry, jedna symfoniczna, jedna jazzowa, poza tym przeróżne małe składy. Były też kluby piłkarskie, pięć klubów piłkarskich z ligą obozową. Były też urządzane przeróżne zawody sportowe. Apogeum życia sportowego to był rok 1944, kiedy latem zorganizowano olimpiadę. Powinna wypaść olimpiada, więc zorganizowano olimpiadę z flagą wciąganą na maszt z kółkami olimpijskimi i z ilością dyscyplin zbliżoną do tego, jak mogłaby wyglądać olimpiada. Występowali w niej sami Polacy, Niemcy zostali zaproszeni, ale wyłącznie byli widzami, ponieważ władze obozowe po pierwszych próbach spotkań polsko-niemieckich, kiedy polscy zawodnicy ogrywali albo pokonywali Niemców w różnych konkurencjach, stwierdzili, że jednak jest to niezgodne z obrazem świata, gdzie naród panów powinien być zawsze zwyciężać, także na arenach sportowych. Czytając o tym życiu obozowym, którego to, co powiedziałem, nie wyczerpuje, była ogromna ilość kółek samokształceniowych, uczono przeróżnych języków, z perskim na przykład, lub hindi włącznie. Uczono wszystkich możliwych rodzajów zawodów, dokształcano na przykład z leśnictwa albo z hodowli trzody chlewnej, w obozie bez tej trzody chlewnej. Były też kursy samokształceniowe, oczywiście były partie polityczne, wydawano oficjalnie jedną gazetę za drutami, na przykład w jednym z obozów, a oprócz tego było 10 czy 20 gazetek podziemnych, które przepisywano ręcznie, albo wyłącznie były w wersji czytanej, czyli zbierano się i odczytywano kolejne egzemplarze na głos. To bogate życie Sadzewicz opisuje niesłychanym humorem, z dystansem i pokazuje w sposobie pisania, jak oni, czyli ci oficerowie przez te 5 lat, próbowali znaleźć sens swojego pobytu za tymi drutami, a sensem dla nich było to, że powinni się jak najlepiej przygotować do tego, co będzie po wojnie, bo wierzyli, że jednak zostaną wyzwoleni. Wtedy w wolnej Polsce oni, którzy przez 5 lat podniosą swoje kwalifikacje, będą kadrą specjalistów, bardzo dobrze wykształconych, która pomoże w budowie nowej Polski. Oczywiście ze względów na różne opcje polityczne kłócono się, jak ta Polska będzie wyglądać. Jak rzeczywiście wyglądała po 1945 roku, nikt z nich nie przewidział. Nasz obraz II wojny światowej, który jest obrazem wychowanym głównie na filmach wojennych, czyli albo toczymy wojnę partyzancką, albo wojnę konspiracyjną, lub na obrazach rzeczywistości, gdzie walczy się o życie lub toczy jakieś podziemno-konspiracyjne narady, nie wyobraża sobie, że istniał olbrzymi, bo 15 lub 17 tysięcy to jest małe miasteczko. Czyli istniało 17-tysięczne miasteczko samych mężczyzn, którzy siedzieli za drutami w czasie tej wojny i myśleli, co zrobić i jak przeżyć. Myślę, że to, jak sobie próbowali w tej sytuacji poradzić, a że jest jeszcze na dodatek, to bardzo dobrze przez Sadzewicza opisane, już jest warte samo w sobie lektury. Marek Sadzewicz, Oflak, czyta Henryk Pijanowski, format MP3 lub format czytak.
Polecał Paweł Kamza. Po tę książkę zapraszamy tylko do końca kwietnia do wypożyczalni przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu, a od lipca zapraszamy niewidomych po książki do nowej siedziby Biblioteki Raczyńskiej przy Placu Wolności w Poznaniu. Wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkurii już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Koszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.